Rozdział 6. Zarządzanie niekompetencjami. Dlaczego e-banking to science fiction? Czyta Rafał Szczepanik. W działach HR od lat mówi się o zarządzaniu kompetencjami. W budowaniu innowacyjnych kultur równie ważne jest jednak mądre zarządzanie niekompetencjami. Na szczęście jest to dość proste, choć trzeba wiedzieć, o które niekompetencje chodzi. Panuje opinia, że o niekompetentnych pracowników łatwiej niż o utalentowanych. To prawda, jednak w kreatywnej optymalizacji i twórczej zmianie pomoże tylko kilka konkretnych niekompetencji. Większość opiera się na efekcie świeżości, niestety krótkotrwałym i ulotnym. Niekompetencja pierwsza. Nic nie wiedzący prezes. Stażysta prezesem w dużym międzynarodowym banku? Owszem, to od kilku lat standard w jednej z instytucji finansowych. Bank rekrutuje co roku kilkunastu młodych ludzi na wakacyjne staże. Pierwszy dzień ich pracy wygląda zawsze tak samo. Do południa przyjmujący ich prezes przekazuje im gabinet. Podobnie jak wszyscy wiceprezesi. Młodzi ludzie siadają za biurkiem, zapoznają się z listą problemów, które ma teraz na tapecie prezes czy inni członkowie zarządu i podejmują za nich najlepsze ich zdaniem decyzje. A po południu zbierają się w sali konferencyjnej i ustalają nową strategię banku. Planują, jak firma ma funkcjonować przez najbliższe 3 lata, jakie produkty wprowadzić na rynek, jakimi nowymi kanałami docierać do klientów. Najpierw odbywa się burza mózgów, potem selekcja pomysłów, na koniec opracowywanie planu działania. Studenci wiedzą, że to tylko zabawa. Ich decyzje nie zostaną wdrożone, a przynajmniej nie wszystkie i nie od razu. Niemniej realizm sytuacji, bo zasiadają w rzeczywistych gabinetach członków zarządu, jest po to, by nadać tej zabawie wagę i rangę. Firma naprawdę chce wykorzystać niekompetentne i świeże spojrzenie młodych stażystów. Pyta ich o to, co oni by zrobili, gdyby wzięli w ręce stery banku. Jakie mają pomysły, patrząc wciąż jeszcze z zewnątrz, nie znając ograniczeń budżetowych, nie mając rutyny. Czy zwrócą uwagę na coś, czego członkowie zarządu po latach pracy nie widzą, bo już tkwią w schematach? Projekt nazywa się Prezes na jeden dzień i nie jest efektem przypadku. Wymyślił go dyrektor marketingu, który wiele lat temu sam był stażystą. Wówczas zgłosił się do swojego mentora z pomysłem: wprowadźmy jako pierwsi na rynek bankowość internetową, niech ludzie robią przelewy zdalnie. Jednak ówczesny mentor odrzucił jego pomysł, uznając go za naiwny. Jako dobry szef uzasadnił jednak swoją odmowę merytorycznie. Nie da się zrobić przelewu przez internet, bo nie ma jak go odręcznie podpisać. Założenie, że ktoś będzie podpisywać potwierdzenie przelewu rysikiem na ekranie, jest nierealne. Ile ludzi ma ekran z możliwością pisania rysikiem? To science fiction. Niestety ten bank wprowadził bankowość elektroniczną jako jeden z ostatnich na rynku, tracąc w ten sposób wielu klientów. Drugi raz nie stać go na taki błąd, stąd próba wykorzystania pomysłów kolejnych roczników studentów. Niekompetencje początkującego praktykanta traci się jednak zwykle już po 2-3 tygodniach pracy. Tyle trzeba, by młody stażysta zaczął myśleć o firmie i jej problemach, tak jak bardziej doświadczeni koledzy. To wtedy zaczyna swoich współpracowników naśladować, bo na przykład chce się przypodobać, pracując tak samo dobrze, jak ci bardziej doświadczeni. Problemem jest tutaj owo tak samo. Naśladownictwo to przecież zaprzeczenie innowacyjności. Niekompetencja druga. Niewiedza interdyscyplinarna. W bardzo wielu firmach drogą do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań są interdyscyplinarne projekty. To w zasadzie już standard. Jeśli organizacja staje przed problemem, powołuje międzywydziałowy zespół, który ma wypracować pomysły, wybrać jedno rozwiązanie, a potem je wdrożyć. Jednak w wielu przedsiębiorstwach nie w pełni wykorzystuje się potencjał interdyscyplinarnych drużyn. Procedura wygląda często tak. Powołujemy lidera zespołu, potem pozwalamy mu dobrać współpracowników tak jak chce, no i niestety lider wybierze zwykle osoby, które łączą w sobie dwie cechy. Po pierwsze to fachowcy, mają potrzebną wiedzę i doświadczenie. Innymi słowy, istnieje ryzyko, że do zespołu trafią tylko starzy wyjadacze, rutyniarze w danej dziedzinie. Dlatego warto pilnować, by lider dobrał skład, w którym doświadczenie zrównoważone jest świeżym spojrzeniem, brakiem schematyzmu, czyli swoistą niewiedzą, ale widzianą oczyma pracownika innego działu, mającego inne potrzeby, inne zasoby, inną perspektywę. Tylko wtedy mamy szansę, że nim zespół wybierze sprawdzony wielokrotnie model postępowania, najpierw pogłówkuje nad czymś zupełnie nowym, przełomowym albo po prostu zwyczajnie innym. Drugie kryterium doboru – lider wybierze ludzi, z którymi dobrze mu się pracuje. To najczęściej ci, którzy są od niego podobni charakterem, poglądami i stylem pracy. Jeśli na przykład lider jest logicznym analitykiem, umysłem technicznym, urodzonym optymistą, tacy będą też jego współpracownicy. W jego zespole braknie pesymistów dostrzegających zagrożenia, humanistów patrzących z ludzkiej perspektywy czy wizjonerów wybiegających poza twarde analizy. A twórcze myślenie bierze się z iskrzenia zróżnicowanych osobowości, z debaty i sporu, z różnorodności widzenia tych samych spraw. Pozwólmy oczywiście liderom budować skuteczne zespoły, ale na liderów dobierajmy tych, którzy rozumieją siłę charakterologicznej różnorodności, cenią odmienne zdania i lubią energię niedoświadczonych świeżaków. Niekompetencja trzecia. Nie wiem, jak to działa, więc ci to sprzedam. W jednej z firm, która zatrudnia kilkuset handlowców i wciąż powiększa zespół sprzedaży, zaproponowaliśmy nietypowy eksperyment. Przedsiębiorstwo co roku rekrutuje od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu handlowców. Momentem rozpoczęcia pracy jest zawsze pierwszy dzień danego kwartału. W tym dniu grupa kilku lub kilkunastu sprzedawców przechodzi szkolenia produktowe, BHP, z firmowego procesu sprzedaży, a my zaproponowaliśmy, by chwilowo przez tydzień poprzestać tylko na obowiązkowym BHP. Następnie tak nieprzygotowanego do pracy handlowca wysłać w teren, ale z jednym z wewnętrznych coachów sprzedaży. Jednak nie jako coacha, a jako obserwatora. I na wszelki wypadek tylko do nowych i do jednak mniej ważnych klientów, bo jeśli handlowiec coś popsuje, to konsekwencje będą mniej bolesne. Cel takiego wyjazdu jest tylko jeden. Skoro firma nie wdraża handlowca do pracy, ale każe mu sprzedawać, to ten handlowiec musi wykorzystać własną wiedzę, intuicję, kreatywność, umiejętności, nawet jeśli ma je niewielkie. Nie mogąc bazować na wyuczonych na wstępnym szkoleniu metodach, musi zaproponować własne, autorskie, albo te znane ze swojej poprzedniej pracy. A coach, obserwator ma szansę te metody i zachowania obserwować i uczyć się. Oczywiście nowi handlowcy, by oszczędzić im choć trochę stresu, wiedzą, że celem pierwszego dnia ich pracy nie jest sprzedanie czegokolwiek. Jeśli się uda, to dobrze. Jednak cel pracy jest inny. Coachowie chcą poznać te metody pracy handlowca, które w ich własnej firmie nie są stosowane, a sprzedawcy wnoszą je do firmy wraz ze swoim przyjściem do pracy, wnoszą je z zewnątrz. Coachowie mają to spisać, a następnie omówić z dyrektorem sprzedaży. Po kwartale liczba pomysłów okazała się na tyle duża, że dyrektor postanowił projekt kontynuować i nawet nieco poszerzyć. Po roku, na bazie poznanych nowych metod, trójka coachów stworzyła dwudniowe szkolenie, mniej znane i zaskakujące techniki sprzedaży. Okazało się, że najbardziej przydatne było ono dla doświadczonych, ale nieco już znudzonych i zmanierowanych sprzedawców, tych ze stażem dłuższym niż 5 lat. Minusy eksperymentu? Na pewno stracono kilku potencjalnych klientów. Jednak zdaniem dyrektora sprzedaży to niewielka cena za tak dużą liczbę nowych i skutecznych technik handlowych. Niedawno stworzyliśmy podobny eksperyment dla dyrektora produkcji w dużej firmie motoryzacyjnej. Dyrektor chciał stworzyć poligon doświadczalny, na którym mógłby weryfikować pomysły brygadzistów, ponieważ nie może im pozwolić na eksperymenty na realnej linii produkcyjnej, choćby z racji bezpieczeństwa, stworzyliśmy dla niego grę planszową. Pionki i klocki stały się mini makietą hali fabrycznej. Drużyny brygadzistów i mistrzów, grając w grę, prototypują pomysły na zmiany, układają nowe linie produkcyjne, zmieniają kształt i ustawienie maszyn, a na tej podstawie wyciągają wnioski. Niekompetencja czwarta. Nigdy tego nie robiłem, więc cię tego nauczę. Wiele lat temu pracowałem w Danii, w Copenhagen Business School. Zajmowałem się szkoleniem i rozwijaniem przedsiębiorczych postaw. Pewnie dlatego, słusznie zresztą, uznano, że skoro nigdy nie byłem w wojsku i wywodzę się z zupełnie innej branży, to nie mam pojęcia o pracy komandosów z jednostek specjalnych. Może więc dołączę do grupy byłych komandosów, a obecnie instruktorów, wniosę świeżą krew i doradzę coś nowego. Wszak jeśli dobrze się zastanowić, to na przykład akcja odbicia zakładników z rąk terrorystów jest projekt jak każdy inny. Ma jasny cel, termin realizacji, zespół zadaniowy, nawet mierniki jakości i narzędzia kontroli ryzyka. Skoro Ford wymyślił linię montażu samochodów, wzorując się na systemie produkcji mięsa w lokalnej rzeźni, to może warto od czasu do czasu wzorować się na ludziach pochodzących z zupełnie innych środowisk. Koncepcja amator konsultantem jest coraz popularniejsza w wielu firmach. Raz do roku, na 1-2 dni, zaprośmy do naszej firmy osoby niezwiązane z tym, czym się zajmujemy. Lekarzy, ogrodników, sportowców, podróżników albo wojskowych. Opowiedzmy im o naszych wyzwaniach. A potem spytajmy, czy ty, nie mając naszej rutyny myślowej, za to mając inne doświadczenia, czy widzisz nasze problemy jakoś inaczej? I czy masz inne pomysły, jak można by je rozwiązać? Ważna rzecz. Od takich doradców nie oczekujmy szczegółowych koncepcji. Raczej inspiracji i luźnych pomysłów, które inaczej ukierunkowują nasze myślenie i pokażą nam nowe perspektywy patrzenia na problem. Tylko, a raczej aż tyle. Niekompetencja piąta. A może sam wymyślisz inne niekompetencje przydatne w budowaniu innowacyjności w twojej firmie? Zrób we własnym zespole małą burzę mózgów na temat, jak jeszcze wykorzystywać niekompetencje w naszej firmie. A może nie tylko we własnym zespole? Zaproś lepiej kogoś zupełnie z zewnątrz, kilku niekompetentnych doradców, którzy ci w tym pomogą. Podsumowanie. Nowy człowiek widzi coś, czego rutyniarz nie dostrzega. Pytaj nowych pracowników, co jest dla nich dziwne w naszej organizacji. Pytaj, co oni by zrobili inaczej. I najważniejsze, dopytuj dlaczego. Zamieniaj czasami ludzi rolami, aby dali sobie nawzajem informacje, co zauważyli i co można zmienić w swoich standardowych zakresach obowiązków. Jako lider, dobierając zespół, staraj się, aby jego skład był jak najbardziej zróżnicowany. Nie tylko pod względem fachowości, charakteru osób, poglądów, hobby, ale wszelkich innych cech. Deleguj zadania także tym osobom, które nie mają w danej dziedzinie doświadczenia. Najwięcej się nauczą, ale też wniosą nowe pomysły. W 3M bezskutecznie głowiono się kiedyś nad polepszeniem żywotności tarcz ściernych. Sytuację zmienił pracownik, który przeszedł z działu medycznego. Zajmował się tam plombami do zębów. Zaproponował użycie materiału o budowie analogicznej do plomby. Ta też przecież nie może się ścierać podczas gryzienia. I to dopiero okazało się prawdziwym przełomem.